Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Ożarek, Fundacja ProGredi ze Słupska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam przyjemność kolejny raz rozmawiać z Panią na temat fundacji. W paru zdaniach chciałabym, żeby przypomniała Pani słuchaczom, czym Wy się zajmujecie i dla kogo jesteście?
Powstaliśmy w ubiegłym roku i taka intencja, która nam przyświeca, to przede wszystkim pomoc taka szeroko rozumiana dla osób, które są w spektrum autyzmu. Natomiast im bardziej uczymy się i poznajemy te osoby w spektrum, to zaczynamy sobie zdawać sprawę, że wszyscy jesteśmy bardzo różni i tej pomocy tak naprawdę nie potrzebują tylko te osoby, które gdzieś tam już są zdiagnozowane i wiedzą, że są w spektrum autyzmu, ale też inne osoby, które są na początku swojej drogi, czują, że są inne niż wszyscy i nie znajdują dla siebie miejsca. I taką misję w tej chwili mamy, żeby po prostu przytulić te wszystkie osoby, które gdzieś potrzebują jakiegoś wsparcia, po to, żeby im się lepiej żyło.
Dzieci czy dorosłych?
Tak, na początku planowaliśmy, że zaczniemy od dzieci, ale im bardziej rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi z fundacji, których już gdzieś tam na tej naszej drodze spotykamy, tym bardziej widzimy, że tej pomocy najbardziej potrzebują dzieci i młodzież, ponieważ te nierozwiązane problemy w tym okresie, zarówno w dzieciństwie, jak i w dorastaniu, one później mają bardzo poważne konsekwencje dla ich dorosłego życia. I dlatego też myślę, że gdzieś tam my też się uczymy i te nasze projekty, które się rodzą, one rodzą się z takich właśnie rozmów z rodzicami, z młodzieżą, z takimi osobami, które mają większe doświadczenie niż my. Chcemy, żeby to, co robi Fundacja ProGredi, wynikało z potrzeb, które są rzeczywiście tutaj jeszcze niezaspokojone w naszym mieście, bo wiele z tych potrzeb już jest zaspokojonych, dlatego też nie chcemy robić tego, co już jest dobrze robione, tak? Mam na myśli tutaj Fundację Nadzieja, Fundacja Przystań, tak? Osoby w spektrum są już bardzo fajnie zaopiekowane w niektórych obszarach, a my...
Są warsztaty terapii zajęciowej też dość prężnie działające.
Dokładnie. Jest wiele fantastycznych miejsc i pomysłów.
Ale
i...
ciągle ludzi więcej niż tych miejsc potrzebujących wsparcia i pomocy.
Tak, z tego też sobie zdajemy właśnie sprawę
U Zosi Stodoły długa lista i kolejka. U dziewczyn zajmujących się warsztatami terapii zajęciowej długa lista i kolejka. Podobnie jest, no właściwie przy każdej, ja to nazwę instytucji, bo właściwie fundacje czy stowarzyszenia w pewnym momencie stają się już instytucją, tak? Wspierającą i pomagającą wszystkim tym, którym jest potrzeba tak naprawdę pomóc. Tych obszarów działań no, jest całe mnóstwo. Wy zaczęliście z przytupem, bo zaczęliście od konferencji, którą zrobiliście.
Tak, tak. Pierwsza ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce autyzmu, autyzm krok naprzód. Cudowny czas, naprawdę.
Tak, wy też macie wszyscy, mam wrażenie, ten dar chyba przyciągania do siebie dobrych ludzi. Przyciągania takich ludzi, którym chce się działać, chce pomagać, którzy swój wolny czas często poświęcają bezinteresownie na to, żeby swoją wiedzę, umiejętności wykorzystać na rzecz właśnie osób w potrzebie. Na naszej antenie już wybrzmiało i mówiliśmy to, wy zajęliście się, mówię o tym, że pani z mężem przede wszystkim działaniem na rzecz...
naszą też przyjaciółką Natalią.
Tak, na rzecz fundacji, bo macie syna w spektrum autyzmu.
Tak, tak, mamy syna w spektrum autyzmu. Im więcej się uczymy w spektrum, to mamy dużo różnych przemyśleń na temat innych członków naszej rodziny.
No nie są to pewnie łatwe rzeczy. Niełatwo jest nauczyć się dziecka. Niewiele osób też, myślę, do końca zdaje sobie sprawę z tego, czym jest autyzm. I to spektrum, do tego worka wrzucone jest całe mnóstwo różnych rzeczy, bo to i Asperger, i sam autyzm, i pewnie parę innych jeszcze.
I dlatego właśnie według tej najnowszej klasyfikacji ICD-11, no już niebawem w Polsce, a na świecie już w tej chwili mówimy o spektrum autyzmu. Już nie wyodrębniamy tych jednostek,
każdej
takich
jest
jak
osobna.
Zespół Aspergera, dlatego że młodzież będąca w spektrum jest mocno neuroróżnorodna i w związku z tym trend jest taki, żeby zaprzestać się tej klasyfikacji, ponieważ jest to po prostu niemożliwe, tak? Gdzieś tam te dzieci też, które były zaklasyfikowane jako dzieci, czy młodzież, czy dorośli z zespołem Aspergera, oni też nie wpisywali się cały czas w ten sam schemat, więc odchodzimy od tego schematu. Tak naprawdę nie jest ważna w tej chwili definicja tej jednostki. Ważne jest to, w jaki sposób możemy tym osobom pomagać.
No tak, ale też ja bym chciała, żebyśmy jakby powiedziały jedną rzecz, że spektrum autyzmu jest bardzo szerokie, to oczywiście jeśli chodzi o te jednostki chorobowe, tak to nazwijmy, bardzo różne. Natomiast przebieg też jest bardzo różny. Bardzo wielu dorosłych funkcjonujących absolutnie sprawnie. Ja zapytałam to taką dygresję, zrobię mojego 14-letniego syna, czy on wie, czym jest autyzm i spektrum autyzmu. Ogólnie udało mu się odpowiedzieć, ale mówi, wiesz co, ale Elon Musk jest w spektrum autyzmu.
Tak, tak, tak.
Na przykład, nie?
Na przykład, tak. Czyli mamy...
Więc to od ciężkiego przebiegu do łagodnego, do ludzi, którzy potrafią funkcjonować w społeczeństwie. Jasne. Ja zakładam, że waszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby każdy człowiek, który z wami jest, funkcjonował jak najlepiej w tym społeczeństwie,
tak,
żeby się odnalazł.
Żeby uwierzył w siebie, ale też, żeby coś takiego, co ciężko zdefiniować, ale jak się przebywa z osobami autystycznymi, to widzi się, że to są cudowne osoby, one patrzą inaczej na ten świat,
ale nie gorzej.
Tak, nie gorzej, nie gorzej. I tylko często właśnie to, co ja widzę, często one nie wierzą w siebie. Nie.
Taki trochę jest ten świat też, że bardzo wielu młodych ludzi, czy dorosłych też nie wierzy w siebie, skrzydła mamy podcinane. Trudno jest dmuchać w te żagle i mówić, dacie radę, ale trzeba to robić, tak? Trzeba to robić bez względu, myślę, na to, czy ktoś ma dysfunkcję, czy ich nie ma. My po prostu tego nie robimy, nie jesteśmy nauczeni. To zaczyna dopiero funkcjonować, tak? Czyli stawiajcie te kroki, idźcie do przodu, dacie radę.
Dokładnie.
Jeśli się nie uda, trudno.
Dokładnie.
Świat się na tym nie wali.
Się, to wstanę, tak? Albo ktoś mi pomoże wstać. O tym też pamiętajmy, tak? Że to też my wszyscy jesteśmy...
To, co ja też powtarzam i co wybrzmiewa w naszych audycjach, we wszystkich moich, właściwie w których ja rozmawiam, albo z rodzicami dzieciaków z dysfunkcją, małych, dużych, dorosłych, jakkolwiek, to to jest chyba fajne, że świadomość ludzka się zmienia też odrobinę, że dekadę temu osób niepełnosprawnych nie było widać w mieście.
Tak, tak, tak.
Nie było ich, po prostu nie było ich. Tak. Byli pozamykani w domach i to też powtarzam, zobaczcie państwo, co się dzieje w tej chwili. Teraz zupełnie niedawno i przystań, i właśnie Iwona Grota ze swoimi podopiecznymi, oni niezależnie w Krakowie na wycieczce.
Tak.
Z całą grupą
tak,
niepełnosprawnych.
Oczywiście.
Wszystko się da. Zofia Stodoła pokazywała ostatnio, z Elą Wróbel pokazywały szefowe przystani, że można na łódkach pływać, się świetnie bawić.
Jasne.
Przy tym, więc
jasne.
To po prostu serce rośnie, jak się na to patrzy.
Serce rośnie i też fajnie, że przechodzimy jako społeczeństwo taką metamorfozę, że naprawdę no, widzimy dobre strony w każdym z nas. No o to chodzi. Tak?
Ale wam jest łatwiej? Jak budowaliście, jak tworzyliście fundację, no z potrzeby, tak? Bo to zazwyczaj bierze się
z potrzeby. Serca.
Jakiejkolwiek, tak? Wy macie Olka, który jest w spektrum autyzmu. Zofia Stodoła uczyła dzieci z dysfunkcją. Ela Wróbel ma syna niepełnosprawnego i tak dalej, i tak dalej. Te działania wszystkie powstają z jakiegoś powodu. Coś jest motorem, tak? Coś napędza. Dzięki temu człowiek też ma wiarę w to, że to się udaje, a jeszcze w waszym wypadku, jak się trafia na tych właśnie wszystkich dobrych ludzi dookoła, to to jest ten wiatr w żagle dla was.
To najbardziej napędza i to uskrzydla, no powiem tak, my, bo są takie momenty w życiu każdego, gdzie przestajemy wierzyć i raptem jakaś
Oczywiście.
Tam mała rzecz. I jeśli chodzi o fundację, to my też tak się śmiejemy, że to takie są, tak jak wyprawy w góry, tak? My gdzieś tam mamy na myśli jakiś projekt, nasza wielka wyprawa, angażujemy wszystkich, pomóżcie, musi dojść do tej wyprawy, wchodzimy na tą górę, jesteśmy przeszczęśliwi, mamy skrzydła, jest cudownie i raptem trzeba zejść na dół i znowu zaczynamy praktycznie od początku, tak? Kolejny projekt,
wyprawę.
Tak? I znowu.
Tak.
I gdzieś ta energia w pewnym momencie jest na dole i później naprawdę niewiele trzeba. Jeden telefon od rodzica, który gdzieś tam nawiąże do tego, co było i słuchajcie, pomogliście mi, ja teraz wiem, że moje dziecko jest najważniejsze i my znowu nam się chce, tak? Czy taki gest, no mieliśmy w wakacje też taki gest od chłopca licealisty, który podjął pierwszą pracę w życiu i z tej pensji część przeznaczył na fundację Progredi. To są niesamowite historie i te cudowne dzieci, które nam tak pomagały podczas konferencji, one pomagały nam podczas Dnia Autyzmu, ale to było ich święto, ale one przyszły na konferencję i jak ja widziałam, jak one tam wszystko pucowały, sprzątały, talerzyki, wszystko, żeby ci goście mieli jak najlepiej, no to po prostu, mówię sobie, niesamowite. Ja nie wiedziałam, że po prostu w dzieciach jest taka moc, tylko gdzieś tam trzeba ten ogień zapalić,
tak,
prawda?
W odpowiednią strunę uderzyć.
I takie naprawdę, dlatego myślę, że z tych powodów warto kontynuować. Mimo, że gdzieś tam wchodzi się na górę i znowu się z niej schodzi, znowu się jest na tym dole, to warto wejść na tą następną.
Ja myślę, że też nie ma nic złego w tym, jeśli w którymś momencie powiecie sobie, potrzeba nam chwila oddechu.
Tak, tak. No my tę fundację w ten sposób też prowadzimy. Nie ukrywam, my na ten moment to nie jest tak, że non-stop prowadzimy projekty. My wybieramy sobie jakieś takie zadania, które wydają nam się, że tego nie ma. Tak? Tego akurat nie ma. Aby się przydało. I w ten sposób do tego podchodzimy. Piszemy projekt i trzymamy kciuki, żeby się udało. Jak się nie uda, to też staramy się nie zrażać, bo właśnie te drobne takie gesty w naszą stronę, słuchajcie, trzymajcie się, bo naprawdę zrobiliście fajne rzeczy, one właśnie dają nam tą siłę. No i myślę, że...
No napisaliście też projekt i właściwie on był powodem też, dla którego myśmy się dziś spotkały, do budżetu obywatelskiego.
Tak, tak, tak. Też pierwszy w historii fundacji akurat projekt do budżetu. Nie mamy żadnych doświadczeń, ale projekt,
a co chcecie zrobić właśnie?
Tak, to ten projekt to polegający na utworzeniu klubu dla młodzieży, którą nazwaliśmy to atypowy klub młodzieżowy. I to jest takie też nawiązanie właśnie do tego, że jest dużo osób, które mogłyby o sobie powiedzieć, że są atypowe. Z różnych powodów. Jedne są w spektrum autyzmu, drugie mają inne deficyty i trudno im jest odnaleźć się w świecie tych relacji społecznych. Trudno im znaleźć taką bratnią duszę.
To jest chyba najgorsze, myślę,
tak,
dla młodych ludzi.
To potrafi naprawdę sponiewierać i doprowadzić do tego, że...
No każdy z nas potrzebuje. Nawet introwertycy, jak ja to mówię, muszą mieć tą jedną, dwie, trzy osoby obok siebie, do których się mogą odezwać, na które mogą liczyć tak naprawdę
ja
w każdej
tak
sytuacji.
Uważam. I też wydaje mi się, że tak każdy z nas chce gdzieś przynależeć do jakiejś grupy, mieć kogoś, komu może się wyżalić, kiedy jest mu źle i też to, co my może obserwujemy też, bo jesteśmy rodzicami, to jest nasza taka najbardziej cenna i najbliższa obserwacja, ale też my dzięki temu, że weszliśmy w kontakt z rodzicami, głównie na konferencji, to ci rodzice, część z tych rodziców jest z nami w takim kontakcie chociażby właśnie chyba z tego poczucia przynależności do jakiejś grupy.
Tak.
Bo tutaj nie ukrywam, my jesteśmy, dopiero się uczymy, tak? I to, co możemy komuś okazać,
no,
to
rośniecie,
serce.
Rośniecie, tak? Razem z Olkiem.
Tak,
tak. Poznajecie ten świat razem z Olkiem.
Tak, myśmy z Natalią też wyedukowały się, skończyłyśmy właśnie, obroniłyśmy pracę, skończyłyśmy studia na temat diagnozy i terapii autyzmu, więc trochę też chcemy wspomóc się wiedzą, żeby też, nawet jak rozmawiamy z kimś z potrzeby serca, to nie zrobić tą rozmową krzywdy, tak? Bo my też mamy, ja mam swoje dziecko, które jest w spektrum, Natalia nie ma dzieci w spektrum, a natomiast no mamy jakąś potrzebę pomagania. No i właśnie te nasze obserwacje, te nasze kontakty doprowadziły nas do takiej refleksji, że część młodzieży z powodu tych deficytów, gdzieś tam ich życie toczy się wokół, pójdę do szkoły, bo muszę, na przerwie siedzę w telefonie, wracam do domu, moi zajęci rodzice średnio ze mną rozmawiają, znowu siedzę w telefonie. I to, co widzimy, jest bardzo dużo przypadków depresji wśród młodych ludzi.
To prawda.
Mamy takie wrażenie, że gdzieś tam to jest powiązany temat, że ja siedzę, jest mi coraz gorzej, jestem beznadziejny, jestem inny. Najpierw jestem inny, no to okej, okay, jestem inny, to jeszcze okej, okay. Ale później jestem beznadziejny. Mhm. Nikt mnie nie lubi.
No, dzieci bywają okrutne i tu duża rola, myślę, w edukacji, duża rola rodziców. Duża rola pedagogów też tak naprawdę, rówieśników,
ogromna,
potem tych starszych, ogromna, żeby to miało, kolokwialnie mówiąc, ręce i nogi, ogromna, i żeby nasze dzieci były wrażliwe na drugiego człowieka, tak, uważne na drugiego człowieka.
Z tego, co tutaj mogę powiedzieć z własnych doświadczeń i z relacji, które gdzieś tam mam od innych osób, najczęściej osoby wysoko wrażliwe to są osoby, które gdzieś tam duszą wszystko w sobie. Mhm. I ten rodzic często też jest omamiany tą sytuacją na zewnątrz, ponieważ tak, jeżeli najtrudniejsze chyba są te przypadki, kiedy dziecko jest wysoko wrażliwe, jednocześnie bardzo zdolne, i ten rodzic sobie myśli tak, w sumie to tak, to w sumie prawie nie rozmawiamy, no bo ja tam mam swoje sprawy, ale wszystkie tematy załatwione. Szkoła okej, okay, zero problemów. W domu cicho, nie chodzi na imprezy, nie ma kontaktów towarzyskich, cudownie. I do tych rodziców też ja znowu chciałabym zaapelować, żeby próbowali rozmawiać, tak? Nie, jeżeli się nie rozmawia z własnym dzieckiem, to już nie jest dobrze. Tak? Bo tu nie wiadomo, co się dzieje. Być może jest tak, że gdzieś tam w tym młodym człowieku w środku coś się dzieje złego i on się sam degraduje od środka. Sobie myśli, Boże, co to za życie, tylko szkoła, rodzice tylko pracują. W sumie wszystko jest, ale ja jestem nikomu niepotrzebny, niepotrzebna, tak? Nikt mnie nie lubi i się zaczyna ten proces. I tak jak kiedyś tak rozmawiałam z takim panem psychologiem Jackiem Walkiewiczem, którego bardzo cenię, zresztą sam prywatnie też bardzo dużo w życiu przeszedł, więc ma bardzo takie prawdziwe refleksje. On uczulił mnie na to, żeby nie patrzeć w ten sposób, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Mhm. Że tak jak kiedyś, trzeba być silny.
Przyklejona łatka taka,
tak,
prawda?
To właśnie on pierwszy zwrócił mi uwagę na to, że czasami coś, co nas nie zabije i nie, to nas po prostu nie zabije, natomiast potrafi zostawić takie rany, potrafi doprowadzić do depresji, potrafi doprowadzić do zaburzeń lękowych, tak? Potrafi zniszczyć człowieka, który potem wejdzie w dorosłe życie i powie, ja się do niczego nie nadaję. Ja nie idę do pracy, ja się przykleję do rodziców, ja siedzę w domu. Ja też znam takie historie, gdzie młodzi ludzie, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, oni gdzieś tam się zatrzymali po szkole średniej, przytulili do swoich rodziców i po prostu siedzą w wirtualnym świecie i nie chcą wyjść do ludzi.
Mają swoją bańkę.
Tak. Mhm. To są takie właśnie historie, które oczywiście ja uważam, że nigdy nie jest zły moment na to, żeby zacząć zmianę i żeby zacząć rozmawiać. Ale naprawdę tak, no mówię, fundacja otworzyła mi oczy też na to, że naprawdę jest wielu młodych ludzi, którym jest bardzo ciężko i gdzieś tam, no może sami rodzice sobie z tym też nie są w stanie poradzić i może właśnie gdzieś tam jest takie miejsce dla tych, którzy to widzą, żeby otworzyć na to szerzej oczy społeczeństwu. Mhm.
A typowy klub.
Tak, no a typowy klub, no chcemy podobnie jak z konferencją, chcemy coś zacząć i później to powtarzać. No ale najtrudniej jest zacząć. No, tak.
Najtrudniejszy pierwszy krok.
Zacząć, tak. I ten atypowy klub młodzieżowy, jeśli ten projekt w budżecie obywatelskim przejdzie, to zaczniemy w marcu. Oczywiście nie wymagamy od młodzieży żadnych dokumentów, wymagamy chęci, bo też rodzic nie weźmie takiego młodego człowieka i nie powie mu, masz iść. Musi z nim porozmawiać, musi go zachęcić. Część młodych ludzi jest na takim etapie, że oni sami przyjdą. My
tak,
też
szukają.
Tak, oni już dawno szukają takiego rozwiązania. I,
no tak.
I co my w tym klubie będziemy robić? No przede wszystkim chcemy nauczyć tych młodych ludzi. Zaczniemy chyba od tego, jacy oni są fajni, żeby oni sobie zauważyli w sobie to, co jest najpiękniejsze w nich i żeby nauczyli się być dumnym z tego, że są tacy właśnie, a nie inni. Mhm. To takie poczucie własnej wartości. Bardzo zależy nam na tym, żeby stworzyć więzi między nimi. Żeby to było
relacje.
Tak, żeby oni poczuli, że my ich potrzebujemy, że spędzamy fajnie czas. Mhm. No i po prostu zacząć. My oczywiście, ten cały projekt jest tak napisany, że to wszystko jest prowadzone przez psychologa, psychoterapeutę, razem oczywiście z nami. Mamy tam wiele atrakcji, tak żeby gdzieś tam pokazać też tym młodym ludziom, którzy jeszcze nie mieli okazji, jaki fajny jest nasz Słupsk, tak, ile mamy tutaj atrakcji, jak możemy mówić o swoich sprawach, żeby mówić otwarcie o swoich potrzebach, tak, że jest, my możemy nawet się umówić do pani prezydent, tak, i to wszystko wolno, tak, i nie ma się czego wstydzić, bo mamy tutaj partnerów społecznych, którzy nas wysłuchają, więc też chcemy troszkę takiej ich zdolności samorzecznicze wykształcić. I to, co ma pozostać po tym projekcie, bo to jest też takie, to ma pozostać właśnie ta sieć między nimi. I to mają być rzecznicy dobrej sprawy, żeby taki klub funkcjonował.
Tak? Po prostu.
Po prostu, żeby on już był. My w fundacji, no właśnie dzisiejszego poranka rozmawialiśmy we trójkę z Natalią i z Mariuszem i ukończyliśmy nasze biuro fundacji i salę terapeutyczną, taką dużą salę, w której może terapeutyczną nie powinnam nazywać, ale jest to sala, która będzie przystosowana do prowadzenia spotkań z młodzieżą w spektrum, która ma różne potrzeby. Niekoniecznie będzie im wygodnie na takim fotelu, na którym ja siedzę. Takie też będą, ale będą też inne. Będzie też miejsce, w którym będą mogli partycypować w spotkaniu, leżąc na miękkich workach, tak? I taki mamy fajny projekt na wyposażenie tej sali i dołożymy wszelkich starań, żeby to miejsce tak wyglądało. Więc gdzieś tam idziemy sobie powolutku do przodu.
Super.
I oczywiście, no jeżeli tych dobrych ludzi nie zabraknie, którzy gdzieś tam będą nas wspierać i jeżeli nie zabraknie też wsparcia, które dostaliśmy od zarówno miasta, jak i powiatu, gmin, pana marszałka, to myślę,
pójdziecie
to wszystko
jak burza do przodu.
Pójdziemy, tak, może nie jak burza, ale ważne do przodu, nawet małymi krokami, to gdzieś tam jakieś takie miejsce dla nas, wydaje mi się, jest tutaj w Słupsku.
No ja też tak myślę, czas nam się kończy niestety, bardzo przyjemnie się rozmawia, mimo tego, że temat trudny, ale nasze, ale ludzkie. Drodzy Państwo, tu apelujemy raz jeszcze, pamiętajcie o tym, żeby być uważnym na drugiego człowieka, to wystarczy. To aż tyle i tylko tyle, tak naprawdę.
Jasne, najważniejsze.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.